Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest czwartek, 7 marca. Dziś feria Wielkiego Postu, dzień trzeciej klasy. Oraz wspomnienie świętego Tomasza z Akwinu, wyznawcy i doktora Kościoła. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Belgia. Według oficjalnych danych opublikowanych przez Federalną Komisję do Spraw Kontroli i Oceny Eutanazji, w ubiegłym roku w Belgii dokonano ponad 3400 eutanazji. Jest to wzrost o 15% w porównaniu z rokiem poprzednim. W zeszłym roku eutanazja stanowiła 3,1% wszystkich zgonów w Belgii. Rok wcześniej było to 2,5%. Ofiarami eutanazji byli przede wszystkim ludzie starsi. 71% zabitych miało ponad 70 lat. W grupie wiekowej poniżej 40 roku życia odnotowano około 1% wszystkich przypadków eutanazji, z czego jeden przypadek dotyczył dziecka. Około 20 eutanazji dokonano na osobach pozbawionych świadomości, opierając się na wcześniej wyrażonej przez nich woli. W 80% przypadków powodem eutanazji było stwierdzenie przez lekarza prawdopodobieństwa rychłej śmierci pacjenta. Około 50 przypadków to eutanazje z powodu chorób psychicznych. Ponadto eutanazji poddano 110 osób z zagranicy, które specjalnie w tym celu przybyły do Belgii. Wielka Brytania. Na początku tego roku wybuchł skandal, gdy na jaw wyszło, że jedna z anglikańskich szkół przyjęła 4-letniego chłopca jako dziewczynkę i ukryła jego prawdziwą płeć przed innymi uczniami i ich rodzicami. Wkrótce okazało się, że wytyczne dotyczące podejścia do dzieci chcących zmienić płeć, obowiązujące w anglikańskich szkołach, zostały sfinansowane przez grupę Stonewall, znaną organizację ruchu LGBTQ i inne literki. Dokument ten nosi nazwę, uwaga, docenić wszystkie dzieci Boże i głosi, że płeć mogą zmienić już 5-latki, a uczniowie szkół podstawowych powinni mieć swobodę odkrywania tego, kim mogliby być, bez osądzania. Co interesujące, regulacje obowiązujące w szkołach anglikańskich są dużo bardziej postępowe niż te wydane przez państwo. Na przykład zgodnie z wytycznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Edukacji należy zwracać się do dzieci imieniem zgodnym z ich płcią biologiczną, a zmiana płci przez uczniów nie jest możliwa. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętego Tomasza z Akwinu, wyznawcy i doktora Kościoła. Urodził się on w roku 1225 w Rocca Secca, nieopodal Akwinu. Podczas studiów w Neapolu Tomasz wstąpił do zakonu dominikanów. Wywołało to duże niezadowolenie rodziny, która zastosowała wobec niego areszt domowy. Tomasz pozostał jednak nieugięty. Kontynuował studia w Rzymie, a następnie w Kolonii, gdzie spotkał świętego Alberta Wielkiego. Ten wybitny dominikański uczony miał powiedzieć o Tomaszu: nazywamy go niemym wołem, ale on jeszcze przez swoją naukę tak zaryczy, że usłyszy go cały świat. Następnie Tomasz wykładał na Sorbonie. Później wrócił do Rzymu, gdzie pełnił wiele urzędów w zakonie i na dworze papieskim. Stworzony przez niego system filozoficzno-teologiczny, zwany tomizmem, wywarł ogromny wpływ na rozwój Kościoła. Jego najbardziej monumentalnym dziełem jest oczywiście Suma Teologiczna. Święty Tomasz z Akwinu zmarł 7 marca 1274 roku w opactwie Cystersów w Fossa Nuova w drodze na Sobór w Lyonie. Przeżył 48 lat. Został kanonizowany w roku 1323 przez papieża Jana XXII, a w roku 1567 święty Pius V ogłosił Tomasza doktorem Kościoła. Nazywany doktorem anielskim, święty Tomasz z Akwinu jest patronem uniwersytetów i szkół katolickich. Portugalia. W minionym tygodniu grupa dzielnych aktywistów ekologicznych podczas targów w Lizbonie oblała zieloną farbą pana Luisa Montenegro, typowanego na przyszłego premiera Portugalii, lidera Sojuszu Demokratycznego, centroprawicowej koalicji wyborczej. Oświadczenie w tej sprawie wydał kardynał Americo Aguiar, ordynariusz diecezji Setúbal, który potępił nie tylko ten atak na polityka, ale również wszystkie inne nasilające się w ostatnim czasie akty wandalizmu dokonane przez klimatystów. Kardynał stwierdził: takie zachowania nie tylko nie mogą mieć miejsca, ale nie powinny być też akceptowane w warunkach ustroju demokratycznego. Tym razem była to farba, ale kiedyś atak może być przeprowadzony przy użyciu czegoś groźniejszego. Już 2 dni później do podobnego ataku doszło podczas debaty wyborczej w studio telewizyjnym. Rzucony przez dzielnego ekoaktywistę pojemnik z czerwoną tym razem farbą trafił w ścianę tuż obok pana Montenegro. Wybory parlamentarne w Portugalii odbędą się w najbliższą niedzielę, 10 marca. To była sprawka czwarta, a po niej reklama. Uwagi warta. Właśnie dziś wypada 750. rocznica śmierci doktora Anielskiego, czyli świętego Tomasza z Akwinu. Aby poznać jego myśl, na początek polecamy sięgnąć po książeczkę pod tytułem Bóg dostępny dla każdego, autorstwa ojca Reginalda Galigu Lagrange'a, jednego z najwybitniejszych neotomistów XX wieku. Czy można dowieść, że Bóg istnieje? Dzieło to w przystępny sposób przedstawia niezwykle logiczne dowody świętego Tomasza na istnienie Boga. Autor wyjaśnia je, ale też konfrontuje ze współczesną filozofią i stawianymi im zarzutami. Książeczka jest niedroga, krótka, wciągająca, prosta, logiczna i poręczna, a przez to nadaje się również jako idealny prezent, szczególnie dla tych wątpiących, ale z umysłem choć w pewnym stopniu otwartym na prawdę i opierające się na czystej logice argumenty. Jeden z członków zespołu Sprawek Okiem Katolika po przeczytaniu tej książeczki sprezentował ją swojemu przyjacielowi, za którego nawrócenie prosimy Cię, mój drogi słuchaczu, o modlitwę. Link do książeczki Bóg dostępny dla każdego będzie pierwszym linkiem w opisie tego odcinka. Wpisując kod SPRAWKI możesz kupić tę, jak i inne książki wydawnictwa Andegavenum o 15% taniej. Palestyna. Jak piszą w specjalnym oświadczeniu patriarchowie oraz zwierzchnicy kościołów w Jerozolimie, według zeznań naocznych świadków, we wczesnych godzinach porannych w czwartek 29 lutego siły izraelskie w południowo-zachodniej Gazie otworzyły ogień do tłumów cywilów, którzy chcieli otrzymać worki mąki, aby nakarmić swoje głodujące rodziny. W masakrze zginęło ponad 100 osób, a wiele innych zostało rannych. Jak wskazują hierarchowie, władze Izraela początkowo próbowały zaprzeczyć udziałowi żołnierzy w tym incydencie, jednak później, tego samego dnia, izraelski minister bezpieczeństwa narodowego nie tylko pochwalił wojskowych za doskonałe działanie, ale także próbował obwinić ofiary za ich własną śmierć. Następnie zaatakował dostarczanie pomocy humanitarnej do Strefy Gazy, argumentując, że należy jej zaprzestać. Duchowni alarmują, że z powodu nakładanych przez Izrael ograniczeń do prawie 500 000 cywilów nie dociera prawie żadna pomoc. Stany Zjednoczone. Jak wynika z rutynowych badań, którym poddał się prezydent Joe Biden, jest on zdolny do pełnienia swojego urzędu. Ponadto lekarze ocenili, że 81-letni Biden wygląda zbyt młodo jak na swój wiek. Wyniki badań były istotne nie tylko ze względu na zbliżające się wybory prezydenckie, ale również z uwagi na raport specjalny dotyczący śledztwa w sprawie niewłaściwego przechowywania tajnych dokumentów. Na początku lutego prokurator Robert Hur opisał Bidena jako mającego dobre intencje starszego pana ze słabą pamięcią, który nie pamięta daty śmierci swojego syna. W ostatnim czasie prezydent teoretycznie najsilniejszego państwa na świecie kilkukrotnie mylił osoby żywe ze zmarłymi. W lutym pomylił byłą kanclerz Niemiec panią Angelę Merkel z Helmutem Kohlem, który zmarł w roku 2017, a kilka dni wcześniej prezydenta Francji pana Emmanuela Macron ze zmarłym w roku 1996 prezydentem François Mitterrandem. Co więcej, podczas konferencji prasowej, na której próbował odpierać zarzuty o słabą pamięć, pomylił prezydentów Meksyku i Egiptu. Siódma sprawka to krótka katechizmu, dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział drugi. Szczegółowy opis powrotu człowieka do Boga. Kontynuacja punktu 12. O darze mądrości, który odpowiada miłości, o wadzie mu przeciwnej. Wczoraj skończyliśmy na tym, że istnieje elementarne przeciwieństwo pomiędzy mądrością świata i mądrością Boga. na czym polega to elementarne przeciwieństwo? Polega ono na tym, że świat uważa za mądrego tego, kto urządza swoje życie w najlepszy sposób tak, by tu na ziemi nic mu nie brakowało, gdyż widzi on swój ostateczny cel w dobrach tego świata i gardzi Bożym dobrem, które jest nam obiecane w innym życiu, podczas gdy mądrość dzieci Bożych polega na podporządkowaniu wszystkiego, co dotyczy obecnego życia, przyszłemu posiadaniu Boga w niebie. Czy te dwa rodzaje mądrości są w sposób konieczny całkowicie rozłączne? Tak, te dwa rodzaje mądrości są w sposób konieczny całkowicie rozłączne, gdyż cel ostateczny każdej z nich jest zupełnie inny, a to właśnie cel ostateczny jest tym, który rządzi naszym życiem. Czy zatem jedynie poprzez wdrażanie i praktykowanie cnót teologalnych, wiary, nadziei i miłości oraz dzięki odpowiadającym im darom, człowiek dąży do swojego prawdziwego celu ostatecznego i może kierować się nim tak, jak powinien oraz we wszystkim, co czyni w swoim życiu. Tak, jedynie poprzez wdrażanie i praktykowanie cnót teologalnych, wiary, nadziei i miłości oraz dzięki odpowiadającym im darom, człowiek dąży do swojego prawdziwego celu ostatecznego i może kierować się nim tak, jak powinien oraz we wszystkim, co czyni w swoim życiu. Punkt 13. O cnotach moralnych. Roztropność, jej natura, elementy oraz cnoty jej przyporządkowane i jej rodzaje. Roztropność indywidualna, roztropność rodzinna, roztropność społeczna i roztropność wojskowa. Co człowiek powinien czynić już tu na ziemi, by uczynić się godnym posiadania Boga w niebie jako nagrody, w stopniu, w którym cnoty wiary, nadziei i miłości pozwalają mu to osiągnąć jeszcze tu na ziemi? Powinien żyć bez ustanku, zarówno tymi wielkimi cnotami i darami, które są im przyporządkowane, jak i jednocześnie wszystkimi cnotami moralnymi i darami z nimi związanymi. Jaka jest pierwsza z tych cnót moralnych? Jest to cnota roztropności. Czym jest ta cnota? Cnota ta jest zasadą czynu moralnego, który udoskonala rozum praktyczny człowieka, aby w każdym swoim działaniu porządkował i urządzał wszystkie rzeczy tak, jak powinien, kierując samym sobą, podlegającymi mu osobami i tymi, których działania są od jego działań zależne lub mu podlegają, aby w każdym momencie była możliwa doskonała realizacja każdej cnoty. Czy cnota roztropności ma duże znaczenie w życiu moralnym człowieka? Od tego miejsca zaczniemy jutro. Polska. Z badań opinii publicznej przeprowadzonych przez rządowy ośrodek CBOS wynika, wbrew temu, co usiłuje nam wmówić lewicowa propaganda, że Polacy w zdecydowanej większości sprzeciwiają się aborcji na życzenie. W badaniu zadano respondentom bardzo konkretne pytania dotyczące przesłanek dopuszczalności zabijania nienarodzonych dzieci. Odpowiedzi są zbieżne z tymi, jakie można było zaobserwować 5 i 10 lat temu. Polacy niestety dopuszczają prawo do aborcji w 3 przypadkach, które były dopuszczone prawem przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z roku 2020. 92% ankietowanych popiera aborcję w sytuacji zagrożenia życia matki, 87% gdy ciąża jest wynikiem przestępstwa lub zagraża zdrowiu matki. 78% Polaków popiera zakwestionowaną przez Trybunał aborcję eugeniczną. Jedynie, czy też aż 29% popiera aborcję, gdy kobieta jest w ciężkiej sytuacji materialnej lub osobistej oraz gdy po prostu nie chce mieć dziecka. Ponownie Polska. Dwie jakże dzielne aktywistki klimatyczne z doskonale znanej słuchaczom Sprawek Okiem Katolika organizacji Ostatnie Pokolenie, wzorując się na swoich towarzyszach z Zachodu, zakłóciły koncert Warszawskiej Filharmonii Narodowej. Lewicowe działaczki wdarły się na scenę. Podczas koncertu z okazji jubileuszu 80. urodzin i 60-lecia pracy artystycznej, dyrygenta i kompozytora pana Antoniego Wita, po czym wywiesiły transparent i zaczęły wrzeszczeć. To jest alarm. Nasz świat płonie. Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może powstrzymać katastrofę klimatyczną. Żądamy radykalnych inwestycji w transport publiczny. Orkiestra wciąż grała, a dyrygent wyrwał głupim gąskom baner, za co otrzymał od publiczności gromkie brawa. Po niecałej minucie chwila sławy dwóch panienek się zakończyła, gdyż ochrona usunęła je ze sceny i z budynku. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. We wtorkowej rozprawce rozpocząłem temat błędów współcześnie forsowanej odmiany chrześcijaństwa. Dziś zamierzałem kontynuować temat według własnego opracowania. Chciałem mówić o selektywizmie, kulcie człowieka, fałszywym miłosierdziu, wygodnictwie, sentymentalizmie i braku ducha walki. Jednak na końcu wtorkowego odcinka poprosiłem o komentarze i dostałem tak wiele spostrzeżeń, że uważna ich lektura zajęła mi niemało czasu. Nie sposób tu przytoczyć nawet drobnej części z tych komentarzy, natomiast wybrałem jeden. Obszerny komentarz pana Mateusza Maciejewskiego. Oto on, komentarz do rozprawki o różnicach między katolicyzmem a wesołym chrześcijaństwem. Praktycznie każdy ma dostęp do Komunii Świętej. Arcybiskup Ryś w swojej mszy znienacka na arenie młodych powiedział, że kto chce, może podejść po komunię. Zanik przywiązania do liturgii. Msza arcybiskupa Rysia również jest tu dobrym przykładem. Ograniczenie mówienia o potrzebie nawrócenia i o walce z grzechem. Oszatanie. Inkluzywność. Praktycznie każdy jest katolikiem, choćby anonimowym. Wyjątek stanowią wyraźne akty odstępstwa, apostazja, powtórny chrzest oraz tradycjonaliści. W efekcie Żydzi to starsi bracia w wierze, w efekcie ekumenizm, w efekcie muzułmanie to katolicy anonimowi. Podkreślanie ważności uczuć, muzyka w kościołach ma pobudzić emocje, radości, poczucia bezpieczeństwa, czasem smutku, nostalgii. Uniesione ręce w czasie modlitwy, zamykanie oczu i bujanie się w rytm muzyki. Podkreślenie ważności wspólnoty między ludźmi jest to czasem ważniejsze od spotkania z Bogiem. Na przykład msza to moment, w którym wspólnota jednoczy się przy stole pańskim. Antropocentryzm to człowiek jest najważniejszy, a Bóg jest konceptem mającym pewne ludzkie potrzeby duchowe wypełnić. Wiąże się to z punktem o wspólnocie, stąd odwrócenie księdza tyłem do tabernakulum, stąd komunia na rękę jest dobra, bo klientowi eucharystycznemu jest tak lepiej, nie zważając na godzenie w chwałę Bożą. Stąd po ohydnych rekolekcjach w Toruniu przepraszali ludzi za to, że mogli się źle poczuć, a sam Bóg nie został przeproszony. Stąd błogosławieństwa parom dewiantów, bo tak będą się lepiej czuli. Dzielenie się słowem czy przeżyciami z danego spotkania modlitewnego. Co Pan do mnie powiedział w tym wydarzeniu? Słowie. Nie jest ważna nauka katolicka, ale moje przeżycia. Podobnie na modlitwach charyzmatycznych. Bóg do mnie przemówił. Bóg mnie tak, a tak doświadczył. Niska pokuta w konfesjonale. Kanonizacja zmarłych. Głoszenie powszechności zbawienia, śliska, niejasna mowa. Hierarchowie nie sprzeciwiają się jawnie nauce katolickiej, ale mówią tak, by się jej wprost nie sprzeciwić, a w efekcie uczynić to, by nauka została praktycznie zmieniona metodami duszpasterskimi. Unikanie prozelityzmu, puste kazania. Często księża nastawiają się na to, by kazanie fajnie brzmiało, by wzbudzić odpowiednie emocje, ale nie po to, by człowieka prowadzić ku lepszemu, by go czegoś nauczyć. Podobnie katechezy w szkołach są bardzo miałkie, nie są traktowane poważnie. Lepiej coś zaśpiewać. Ksiądz zagra na gitarze. Ja po 8 plus 4 latach religii w szkole mam potężne braki wiedzy. Pomniejszanie roli rozumu w wierze. Wiara to poruszenie serca. Rozumem nie pojmiemy Boga, więc lepiej go nie używać, dać się porwać emocjom i przytulić się do tego naszego tatusia w niebie. Długie i napisane trudnym językiem encykliki. Dostosowywanie wiary do czasów. Ciągłość objawienia. Wygląda to tak, jakby hierarchowie doszli do wniosku, że ich poprzednicy grubo przesadzili z interpretacją Pisma Świętego i z nauką, że jest to niedostosowane do obecnych czasów, jest anachroniczne i trzeba jakoś miękko to zmienić, by nie robić obciachu. W efekcie głoszone jest istnienie tylko jednego istotnego soboru. Jest jeszcze jedno zjawisko, które ciężko mi dopasować do powyższych. Nieraz księża opierają część swojej nauki o to, że w bardziej oryginalnej wersji Biblii jest napisane tak, a w Polsce czytamy inaczej. A zatem dotychczasowe rozumienie tego fragmentu było fałszywe i należy głębiej wejść w to słowo i wyciągnąć z niego naukę, która średnio ma się do nauki katolickiej. Czasami mam wrażenie, że księża lubią w ten sposób szukać sensacji, aby w swoich kazaniach głosić coś nowego, że niby dogłębniej poznali słowo Pana Jezusa i że mogą uczyć czegoś, czego dotąd nikt nie uczył. Interpretacje Pisma bywają wtedy bardzo karkołomne. Patrz, ojciec Szóstak. Bardzo dziękuję za ten komentarz i niespełna 400 pozostałych. Oby te wszystkie spostrzeżenia były dla nas motywacją do gorliwego poznawania czystej nauki katolickiej. Naszym zadaniem na tej ziemi jest Pana Boga poznawać, służyć Mu i Go wielbić i przez to duszę swoją zbawić. Żeby dobrze wykonywać punkt pierwszy, trzeba obcować ze zdrową, tradycyjną nauką Kościoła. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko, choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół sprawek okiem katolika, regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że w niedzielę 17 marca zostanie odprawiona kolejna msza święta tradycyjna o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich patronów tej pracy. Jeżeli Pan Bóg pozwoli, w kwietniu na tym kanale, jak również poza nim, nastąpi pewien rozwój naszego dziełka, jakim są Sprawki Okiem Katolika. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Tomaszu z Akwinu, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.